Duże, małe i duże.
Będą także legendy miłosne związane ze Starym Miastem, chociażby poznamy Basieńkę i Janka, ale to za chwilę, bo wiadomo, że skoro spotkaliśmy się z naszą przewodniczką Agnieszką Malinowską-Mikołajczyk w dniu 14 lutego, w dniu Świętego Walentego, to oczywiście o tej najważniejszej postaci musimy na początek porozmawiać.
A my idziemy dalej w miejsce, gdzie znajdują się jedne z relikwii patrona zakochanych, czyli Świętego Walentego. Akurat w Lublinie, proszę sobie wyobrazić, że są trzy miejsca, gdzie możemy zobaczyć relikwie właśnie tego świętego. O nim samym również będzie, ale to będzie taka wisienka na torcie, legenda o Świętym Walentym na zakończenie już naszego spaceru.
Drodzy Państwo, w trzech lubelskich świątyniach znajdują się relikwie tego patrona zakochanych. Dwie z tych świątyń znalazły się na naszej trasie, a o trzeciej też oczywiście rozmawialiśmy, też wskazała ją nam nasza przewodniczka Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk, zwłaszcza, że to wcale nie tak daleko, jeśli chodzi o serce naszego miasta, czyli Stare Miasto w Lublinie. Czy Państwo wiedzą, w których to świątyniach, w których kościołach znajdują się relikwie Świętego Walentego? Podróże małparadzie radio.lublin.pl, a także jak zawsze 801 50 10 22. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Być może zgłoszą się także ci, którzy spacerowali z naszą przewodniczką i poznawali historie miłosne.
Jesteśmy na rynku, w serce, centrum każdego miasta o średniowiecznych korzeniach, więc również i Lublina. Ten budynek pośrodku to jest właśnie dawny ratusz, tak? Obecnie Urząd Stanu Cywilnego. Również przez ponad 200 lat siedziba Trybunału Koronnego, czyli najważniejszej instytucji sądowej w naszym kraju. Trybunał Koronny dla Królestwa Polskiego był jeden, ale miał dwie siedziby. Jedna znajdowała się tutaj w Lublinie i tutaj zajmowano się sprawami dla Małopolski, natomiast druga siedziba znajdowała się w Piotrkowie. Stąd też pojawił się ten przydomek Piotrków Trybunalski, bo tam również była siedziba Trybunału, tam z kolei sprawy dla Wielkopolski, dla Mazowsza i z Trybunałem Koronnym związana jest najsłynniejsza lubelska legenda o czarciej łapie. My tymczasem spoglądamy na tę piękną kamienicę tutaj na rynku w ślicznym niebieskim kolorze, kamienica konopniców, których zresztą możemy zobaczyć na fasadzie tego budynku. Jak spojrzycie Państwo na pierwsze piętro, nad oknami, nad tym oknem, nad wejściem, można zobaczyć wizerunek Sebastiana Konopnicy, natomiast po lewej stronie mamy jego żonę Katarzynę z rodu Kretków. No i Konopnicowie, zamożny ród lubelski z XVI wieku. Konopnicowie mieli trójkę dzieci. Andrzeja, Aleksandrę oraz śliczną Basieńkę, która była oczkiem w głowie Sebastiana Konopnicy. No i chciał tę Basię dobrze wydać za mąż, za jakiegoś majętnego szlachcica. Tymczasem ona zakochała się w ubogim szlachetce Janku Rudnickim z podlubelskiego Rudnika. Zresztą on również się w niej zakochał, ale Sebastian nie chciał dać zgody na ślub. No jak jego Basieńka powinna mieć jakiegoś takiego no wspaniałego, prawda, szlachcica bogatego. No i co też Janek zrobił? Otóż po mszy świętej, która miała miejsce 6 stycznia w święto Trzech Króli roku 1602, kiedy Basieńka wracała z kościoła farnego razem ze swoją matką, napadł na nich Janek Rudnicki, porwał swoją Basieńkę, wsadził ją na konia, ujechali z Lublina i wzięli ślub bez pozwolenia, bez błogosławieństwa ojca. Potem ojciec ją wydziedziczył. Ona go prosiła, żeby jednak zapomniał, żeby dał błogosławieństwo. Pisała jakieś listy tutaj do rajców miejskich, żeby się za nią wstawili, ale to wszyscy byli koledzy, tak od kieliszka można powiedzieć, tego Sebastiana, więc no nic z tego nie było. Dopiero po śmierci rodziców otrzymała pieniądze w spadku i nie musieli żyć razem z Jankiem w ubóstwie.
A takie przepiękne legendy opowiada nam przewodniczka Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk w ramach spaceru w kinie w Lublinie Kochaj Mnie. I oczywiście dużo tej miłości na tym szlaku. Przede wszystkim rozmowy o świętym Walentym. Tym bardziej, drodzy Państwo, że aż w 3 lubelskich kościołach znajdują się relikwie tego patrona zakochanych. Proszę spróbować wskazać te kościoły. 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Akurat w Lublinie, proszę sobie wyobrazić, że są 3 miejsca, gdzie możemy zobaczyć relikwie właśnie tego świętego.
No i czy ktoś z Państwa był, czy widział, czy być może nawet pomodlił się przy tych relikwiach? Zresztą nasi radiosłuchacze z regionu, pisząc na nasz adres podróże@radio.lublin.pl, wskazują, że oczywiście tak naprawdę tych kościołów z relikwiami jest całkiem sporo. Szczebrzeszyn tutaj nam się przypomina jak najbardziej, ale proszę także wskazywać inne, kolejne, no i proszę skupić się także na sercu naszego miasta, na naszym Lublinie. Kto by pomyślał, że Lublin to naprawdę wyjątkowe miejsce pełne miłości, tych opowieści, legend, ale także romansów i poezji całkiem sporo. I między innymi dzięki naszej przewodniczce, pani Agnieszce, dzisiaj także i my Państwa możemy uraczyć takimi historiami. Czy pamiętają Państwo Rusałkę?
Zanim powrócimy jeszcze na Stare Miasto, to spójrzcie Państwo w tę stronę. Mamy tutaj ulicę Bernardyńską. Jakbyśmy szli nią prosto, to szlibyśmy Bernardyńską, potem weszlibyśmy na ulicę Zamojską i idąc tą ulicą w dół, dotarlibyśmy do ulicy Rusałka. I niegdyś nieopodal tej ulicy znajdował się letni teatr, właśnie Rusałka. Teatr, w którym występowali nie tylko aktorzy, ale również i grupy cyrkowe. No i właśnie z jedną z tych grup związana jest kolejna z legend miłosnych, niestety z tragicznym finałem. Otóż pewnego dnia w teatrze Rusałka występowała grupa cyrkowa, a wśród cyrkowców, wśród artystek, akrobatek przepiękna Ines. Na widowni owego dnia znajdował się wraz z kolegami Józio. Przypatrywał się popisom cyrkowców, był olśniony cekinami, innymi pięknymi strojami, ale najbardziej olśniły go błyszczące oczy Ines. Po występie zapoznali się, zapałali do siebie miłością. No i póki grupa cyrkowa była w Lublinie, to spotykali się wieczorami, nocami, przechadzali się po naszym mieście. No ale niestety zbliżał się czas rozstania, dlatego że Ines była w wędrownej takiej grupie cyrkowej, która z miasta do miasta przyjeżdżała i tam swoje pokazy tak prezentowała publiczności. Ines pomyślała, że ona zostawi cyrk, bo kocha najbardziej na świecie tego Józia. I tuż przed występem powiedziała mu: słuchaj Józiu, ja jutro nie wyjeżdżam z moją grupą cyrkową, ja zostaję w Lublinie, ja zostaję z tobą. No, na pewno była pewna, że Józio będzie zachwycony tym, co usłyszał. Ale jak Józio to usłyszał, to zaczął tak wymijająco mówić: nie, no wiesz Ines, no ja będę bardzo za tobą tęsknić, ja będę cierpieć, ale nie porzucaj cyrku, ty masz taki talent, musisz innym ten talent pokazywać. No Józio był przerażony, że miałby taką dziewczynę z cyrku, niewykształconą, bez pieniędzy, przedstawić swojej mamusi. I wolał, żeby jednak owa Ines opuściła Lublin. Wówczas Ines zrozumiała, o co chodzi, że Józio być może wykorzystał tylko tę jej miłość. I podczas ostatniego występu tutaj w Lublinie, kiedy leciała już nad sceną, nie chwyciła za trapez, tylko runęła w dół, niestety tracąc życie. Potem zaczęto opowiadać, że zamieniła się w rusałkę. I czasami wieczorami, czy też nocą można usłyszeć gdzieś w tamtych okolicach postękiwania właśnie tej pięknej Ines, owej rusałki.
A rzeczywiście nasz spacer walentynkowy odbywał się późnym wieczorem, już po zmroku, kiedy tak coraz głębiej i ciemniej zaczynało się robić. No to muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę, ale to naprawdę te wszystkie legendy opowiadane przez naszą przewodniczkę, panią Agnieszkę, nabrały wyjątkowego wymiaru. Dlatego to dobrze, że temu spacerowi patronował także święty Walenty.
Akurat w Lublinie, proszę sobie wyobrazić, że są trzy miejsca, gdzie możemy zobaczyć relikwie właśnie tego świętego.
No i tutaj pytanie do Państwa, do naszych radiosłuchaczy. Czy Państwo znają być może te kościoły, w których znajdują się te relikwie? Halo, halo, tu Polskie Radio Lublin, audycja Podróże Małe i Duże. Kłaniamy się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy Pani wie, w których kościołach?
To znaczy tak, to znaczy wydaje mi się, że jest to Kościół Nawrócenia Świętego Pawła, Sanktuarium Świętego Antoniego w Lublinie i Kościół na Czwartku pod wezwaniem Świętego Mikołaja.
Tak, na pewno Czwartek, na pewno, a tak jeszcze miejscami, gdyby Pani mogła tutaj przybliżyć.
To znaczy, ponieważ nie jestem z Lublina, a historię studiowałam kilka lat temu na MCS-ie, ale tak. Kościół Świętego Pawła, okolice Placu Wolności.
Tak.
Kościół na Czwartku to okolice tutaj ulicy Ruskiej.
Tak,
więcej.
No i wzgórze Czwartek po prostu, wiadomo, jak już używamy tej formy.
Sanktuarium Świętego Antoniego, jeżeli dobrze kojarzę, na Kalinie. Kościół na Kalinie?
Więc teraz powiem tak, nie wiem, czy w tym kościele na Kalinie również te relikwie znajdziemy, ale taka najważniejsza świątynia.
Świętego Antoniego, tak.
Taka najważniejsza świątynia w naszym mieście to po prostu...
Katedra Lubelska.
Tak jest, nawet archikatedra, prawda? Więc jak najbardziej tak, to tutaj te trzy punkty główne wskazywała nasza przewodniczka. Ale bardzo się cieszę, że Pani poszperała gdzieś i w pamięci, i w tych wspomnieniach.
Proszę, czasu studenckich.
No i bardzo dobrze, bo po to też jesteśmy tutaj w tej audycji, żeby między innymi takie rzeczy sobie przypominać, a my takim szerokim gestem redakcyjnym w zamian za tę historię będziemy Państwu rozdawać oczywiście książki związane między innymi także z naszym miastem, z naszym regionem, takie publicystyczne, między innymi pozycje dotyczące właśnie tego wszystkiego, co z historią i legendami też jest związane. Bardzo serdecznie Pani dziękuję w takim razie i zapraszam na spacer. Także szlakiem świętego Walentego.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam również.
Pozdrawiamy serdecznie. W takim razie spróbujemy odwiedzić te relikwie i te miejsca, w których właśnie, w których między innymi właśnie te miejsca się znajdują i oczywiście tam, gdzie można przyklęknąć, no i pomodlić się o miłość, czyli te relikwie i miejsca w Lublinie. Bo tak jak już powiedziałam, w regionie również takie miejsca mamy.
Przed nami archikatedra lubelska, przepiękne freski barokowe, iluzjonistyczne z połowy XVIII wieku, olbrzymi ołtarz drewniany. Tutaj w Lublinie mamy drugi najwyższy ołtarz drewniany w Polsce. Pierwszy znajduje się w katedrze w Pelpinie. Ten nasz lubelski ma 25 metrów wysokości. W ołtarzu możecie Państwo zobaczyć obrazy patronów świątyni, świętych Janów, świętego Jana Chrzciciela oraz świętego Jana Apostoła. Natomiast na lewo od ołtarza znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, aczkolwiek tutaj w Lublinie nikt nie powie, że to jest kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, to jest Matka Boska płacząca, która zapłakała krwawymi łzami, tak druga z Matek Boskich, które nam w Lublinie zapłakały, o pierwszej Państwu opowiadałam przy kościele Świętego Ducha, ta w katedrze zapłakała 3 lipca 1949 roku, co jest znane jako cud lubelski. Bardzo szybko wieść o tym rozniosła się po całym Lublinie, ba, po całym kraju. I zaczęły tutaj zmierzać pielgrzymki, żeby zobaczyć tę płaczącą Matkę Boską. Kilometrowe niemalże kolejki do katedry. Komu to się nie podobało? No przede wszystkim ówczesnym władzom, no bo rok 49, czasy komunistyczne. I proszę sobie wyobrazić, że różnymi sposobami próbowano zamknąć drogę do Lublina. Między innymi przestano sprzedawać bilety na pociągi kursujące do naszego miasta. Na granicach, na rogatkach Lublina kontrole milicji, wojska, które pytało, a po co się jedzie do tego Lublina? Trzeba było przedstawić jakiś ważny powód, że chce się dostać do miasta i bynajmniej tym powodem nie miała być wizyta w katedrze. Co więcej, groziło nawet do 5 lat pozbawienia wolności za próbę obalenia ustroju komunistycznego, zamówienie o tym wydarzeniu jako o cudzie. Jak do tego wszystkiego ustosunkowywał się Kościół? No, z rezerwą. Zlecono nawet badania tych krwawych łez Akademii Medycznej. I co te badania wykazały? Że to ani krew, ani łzy, nie wiadomo, co to było i niestety się już nigdy nie dowiemy, dlatego że następnego dnia po badaniu ta ciecz po prostu wyparowała. To nie jest cud, który został uznany przez Watykan, no bo to cała, prawda, procedura musi być, ale w świadomości mieszkańców miasta to był cud i co roku w rocznicę tego wydarzenia obraz Matki Boskiej Płaczącej jest wynoszony z kościoła, jest procesja ulicami miasta i na zakończenie jest uroczysta msza święta na placu katedralnym. Plac, który, tak jak Państwo widzicie, obecnie pełni funkcję parkingu, tak? Natomiast dawniej był zabudowany kompleksem jezuickim. Tutaj znajdowało się kolegium jezuickie. Zaledwie jedna część tutaj tego kolegium nam przetrwała do naszych czasów. W części znajduje się obecnie archiwum państwowe, gdzie między innymi możemy zobaczyć oryginał aktu lokacyjnego, tak, tych praw miejskich, które Lublinowi nadał Łokietek 15 sierpnia 1317 roku. Takim miejscem wartym odwiedzenia w katedrze, obecnie już archikatedrze, jest również zakrystia akustyczna. To jest takie dodatkowo płatne miejsce. Jak Państwo wyjdziecie do środka i będziecie trzymać się prawej strony cały czas prosto, będziecie iść na koniec. Tam jest wejście do zakrystii, do skarbca z niesamowitym podwójnym sufitem oraz w ramach biletu jest również zejście do krypt. No i ta zakrystia akustyczna, zwana również kaplicą akustyczną, ma pewne niezwykłe właściwości, no właśnie akustyczne. Otóż to, co mówimy szeptem, w jednym rogu pomieszczenia do ściany jest bardzo dobrze słyszalne w przeciwległym rogu, natomiast osoba, która stoi po środku, nic nie słyszy. No i wedle legendy pomieszczenie nakazał zbudować pewien zazdrosny mąż, który w jednym rogu pomieszczenia polecił umieścić konfesjonał, w którym spowiadała się jego małżonka, natomiast on sam siadywał w przeciwległym rogu. No nie można go było posądzić o to, że podsłuchuje, no bo przecież jest daleko, a wszystko bardzo dobrze słyszał. No i właśnie w skarbcu, tutaj w archikatedrze, ta niewielka cząstka świętego Walentego również się znajduje. Tak niedawno też rozmawiałam z księdzem dyrektorem tutaj z wieży trynitarskiej, z księdzem Łukaszem Trzcińskim, właśnie o świętym Walentym, który stwierdził, że jakbyśmy pozbierali wszystkie te relikwie świętego Walentego, to przynajmniej z półtora człowieka by nam wyszło, także sporo tych relikwii jest w różnych miejscach na świecie.
I rzeczywiście jeden z naszych radiosłuchaczy, pan Piotr, również uśmiecha się takimi oto słowy, że obawiam się, że z tych relikwii to w całym świecie tak naprawdę aż 10 walentych można by było zbudować. Nie wiemy ilu, ale z pewnością te 3 świątynie, bo jak na razie odwiedziliśmy tylko i wyłącznie archikatedrę lubelską, rzeczywiście tych relikwii i te relikwiarze posiadają.
Kościół i klasztor pobernardyński. Kościół pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła. No niestety obecnie nie można nawet do niego wejść, dlatego że jest prowadzony remont wewnątrz kościoła i tutaj znajduje się jedna z relikwii świętego Walentego, największa, jaką mamy w Lublinie. W jednym z bocznych ołtarzów, w takiej przeszklonej trumience, można zobaczyć dosyć sporo kości tego świętego, między innymi dosyć spory kawałek jego czaszki. Natomiast gdzie inne relikwie świętego Walentego się znajdują? W kościele świętego Mikołaja na Czwartku. To jest kościół poza takim szlakiem zwiedzania, ponieważ znajduje się poza Starym Miastem, poza Śródmieściem, ale polecam, żebyście Państwo sprawdzili na mapie, tak, te osoby, które są też spoza Lublina, z Lublina może Państwo wiecie, gdzie ten kościół się znajduje, żeby wybrać się do niego, a nawet koło niego, dlatego że stamtąd roztacza się bardzo ładna też panorama na nasze miasto. miasto, a wiele osób zapomina właśnie o tamtym otoczeniu. No i gdzie jest trzecia relikwia? Trzecia relikwia, niewielka, malutka. Dokładnie, w skarbcu, w archikatedrze można zobaczyć trzecią z relikwii świętego Walentego.
I tak oto uzupełniamy sobie naszą wiedzę o Lublinie, także tę wiedzę przewodnicką. Państwo piszą na podróże@radio.lublin.pl, że to nie był prosty konkurs, to może teraz nie będzie tak szalenie trudno, no bo tuż obok właśnie tych wszystkich miejsc z relikwiami przechodzimy, drodzy Państwo, w taką wyjątkową, króciutką uliczkę, ale uliczkę, która też ma swoją legendę.
Ulica Kozia. I w tym miejscu chciałam Państwu opowiedzieć legendę, ale tym razem nie miłosną, ale związaną z powstaniem herbu naszego miasta. A to ma coś wspólnego właśnie z kozami, dlatego że no, w herbie naszego miasta znajduje się koziołek, który skakuje na krzak winogron. No ale kiedyś, dawno, dawno temu, Lublin wcale miastem nie był, ale chciał tym miastem zostać, no bo to się wiąże z różnymi przywilejami, z różnymi korzyściami. Więc pewnego dnia z Lublina do Krakowa wyruszyła delegacja prosić księcia Łokietka, który niedługo później został królem, żeby dał Lublinowi prawa miejskie. No i kiedy delegacja przybyła przed oblicze księcia, opowiada mu, jaki ten Lublin piękny, jaki wspaniały, jaką ma ciekawą historię, że zasługuje na to, żeby zostać miastem. I delegacja opowiedziała księciu historię, jak to podczas jednego z najazdów tatarskich na Lublin ostało się, przeżyło tylko jedno zwierzę. Jak Państwo myślicie, jakie?
I takie oto pytanie zadała swojej grupie na spacerze walentynkowym pani przewodniczka Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk, a my teraz powtarzamy to pytanie. Jak Państwo myślą, jakież to zwierzę? 801 50 10 22, a także podróże@radio.lublin.pl. A my jedziemy, oczywiście także przemieszczamy się po Lublinie. Zresztą było tak, że podczas tego walentynkowego spaceru o miłości do naszego wyjątkowego środka transportu, jakim jest trolejbus w Lublinie. Ale o tym jeszcze za chwilkę, za chwil parę nawet, jeśli tylko zdążymy wszystkie te tematy walentynkowe i miłosne Państwu przedstawić. Powróćmy jednak do naszego pytania.
I delegacja opowiedziała księciu historię, jak to podczas jednego z najazdów tatarskich na Lublin ostało się, przeżyło tylko jedno zwierzę. Jak Państwo myślicie, jakie?
I to jest bardzo podchwytliwe pytanie. Pytanie związane i z herbem Lublina, ale także z legendą, które zadaje Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk, nasza przewodniczka. Jak Państwo myślą, o jakież tutaj zwierzę chodzi? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. I nie jest to taka oczywista odpowiedź, jaka mogłaby się wydawać. podróże@radio.lublin.pl. Mają Państwo chwilkę na zastanowienie się, bo do tego konkursu powrócimy tuż po 13:00.